I wracamy na antenę. Proszę Państwa, w studiu z nami jest pan Sebastian Ciemnoczołowski, radny Sejmiku Województwa, jednocześnie doradca prezydenta miasta.
Witamy Zielonej po przerwie. Góry.
Witamy serdecznie po przerwie i kontynuujemy temat transportu w aglomeracjach i związkach metropolitalnych. Otóż w pierwszej części audycji rozmawialiśmy o tym, zakończyliśmy na tym, żeby była potrzeba też określenia korzyści. Po pierwsze, jakie będą miały gminy jako części składowe takiej aglomeracji czy związku metropolitalnego, jak definiuje ustawa, a jakie korzyści będą mieli mieszkańcy?
Znaczy, pytanie, czy to w ogóle może odróżniać, przecież gmina to mieszkańcy, a mieszkańcy to gmina. Niedobrze by było ustawiać się na takich pozycjach, jak to kiedyś, że władza to oni, a my to my. Tak naprawdę...
To teoria, mówimy trochę o praktyce. Jak wiemy, ona troszeczkę
no tak, ale różni. Władzę można zmienić, jak nie będzie mieszkańców ich potrzeb odpowiednio zaspokajać. Natomiast rzeczywiście, co z tego powinni mieć mieszkańcy? No bo głównie chyba takie pytanie trzeba... Czy gmina, no rzeczywiście podsumowując, no to o tym już troszeczkę mówiliśmy. No wszystko się zasadza nie tylko na pieniądzach, ale także na takim jakby no wygodzie życia, no bo do tego dążymy. No nie można zabetonować, tak jak w Stanach Zjednoczonych w latach chyba 60-70, tam wszystkie miasta zostały zbudowane na takiej zasadzie, że przede wszystkim to samochód się liczył, tak? I ci mieszkańcy, czy ci obywatele, którzy się tym samochodem poruszali, tam powstawały wielkie autostrady, prawie brak chodników, brak tras rowerowych. No i Europa troszeczkę poszła w innym kierunku z różnych powodów. I pewnie myślę, że dobrze. Stąd pewnie powstają takie ustawy jak ta, która ma właśnie dać takie korzyści, żeby ten rozwój był efektywny, bardzo równomierny i także spójny. A to sąsiedztwo gmin wokół ma tej jakby stolicy powodować, że się ono będzie bardziej efektywnie rozwijać. Także te gminy, które są z boku. Ja mogę o tym powiedzieć, żeby bardziej obrazowo. Z punktu widzenia małej gminy, którą kiedyś zarządzałem, w trakcie, kiedy powstawała aglomeracja zielonogórska. Wtedy zastanawialiśmy się, kto może się w czym specjalizować. Tak? Bo to tak jak ze szpitalami. Żaden szpital nie będzie dobry, że będzie robił wszystko po trochu. I każda gmina też ma jedną swoją specyfikę. I my wtedy... jakby pokazywaliśmy, czy staraliśmy się pokazać, że dla Zielonej Góry gmina Kargowa może być doskonałym zapleczem turystycznym. Na przykład Jezioro Wojnowskie jest jednym z najbliższych jezior, które tutaj są w okolicy Zielonej Góry, kompletnie zaniedbanym.
A teraz jak do tego Jeziora Wojnowskiego dojechać?
No właśnie, akurat okazuje się, że Dodajas jest jednym z najprostszych, jeżeli chodzi o akweny, które są położone wokół Zielonej Góry, bo jedziemy trasą S3, która się w tej chwili buduje między Zieloną Górą a Sulechowem, tak? Mhm. I na rondzie w Sulechowie skręcamy do Poznania, mówiąc obrazowo, w prawo lub na wschód, tak? I jedziemy trasą drogą krajową numer 32, omijając niemalże wszystkie miejscowości. Nie, tak naprawdę wszystkie miejscowości. Tak. Dojeżdżamy do Wojnowa, czyli między Zieloną Górą a Wojnowem nie ma tak naprawdę żadnych zabudowań.
To prawda. Natomiast tu mówimy o dojeździe transportem indywidualnym, a przed chwilą, a to też wynika z krajowej polityki miejskiej i innych dokumentów strategicznych, powinniśmy jednak rozwijać oprócz transportu indywidualnego także transport zbiorowy.
To prawda. I tutaj jednym z celów jest rzeczywiście przeniesienie tego transportu indywidualnego na transport przede wszystkim miejski, bo ten ruch tutaj jest najbardziej generowany. No tu natężenia ruchu w Zielonej Górze są kilkukrotnie większe niż, nie wiem, niż poza tym obszarem w małych, szczególnie gminach. I nie wiem, czy mamy czas, żeby o tym opowiadać. Pewnie mniej w Zielonej Górze jest przygotowywany w tej chwili dosyć duży projekt unijny związany z zakupem taboru, nowego taboru autobusów elektrycznych, na baterie, mówiąc potocznie, z nowym układem przestrzennym, przystankami, węzłem komunikacyjnym i tak dalej. W Nowej Soli także powstaje podobny, może nie podobny, ale także projekt związany z transportem publicznym w nowosolskim obszarze funkcjonalnym. On jakby został wyłącznie prawie, że po to powołany, bo to będzie jedyny taki projekt, który będzie tam z kontraktu terytorialnego realizowany. I rzeczywiście to się powinno przenosić także poza te duże aglomeracje, w miarę oczywiście logicznego natężenia ruchu, tak? Bo pewnie w pierwszym kolejności to będą kierunki Nowosolski, Sulechowski i tak dalej, i tak dalej. No i tu jest pewnie dużo do zrobienia, szczególnie w obszarach wiejskich, gdzie ten dostęp komunikacji zbiorowej jest bardziej trudny, chociaż akurat w kierunku Kargowej, bo to jest droga krajowa, tam dalej transport autobusowy jest dosyć no, bogaty.
Mhm. Teraz przechodzimy na taki poziom zwykłego mieszkańca, naszego słuchacza, który chciałby dojechać, no dajmy na to właśnie z Nowej Soli, nad to Jezioro Wojnowskie, uh-huh. a nie ma samochodu. Uh-huh. Czy obecna struktura rozwiązań, czy schemat rozwiązań publicznego transportu zbiorowego jest pomocna w tym zakresie, czy jednak mamy pewne nadzieje związane z wspomnianą tu już ustawą metropolitalną? Jak pan to ocenia?
Znaczy, to nie wiem, czy jest dobry przykład, bo nikt z Nowej Soli nie pojedzie do Kargowej, dlatego że bliżej jest Jezioro Sławskie na przykład, tak? Dla Nowej Soli lub inna kwana.
Przyjmijmy ten kierunek. Z Zielonej Góry.
Pytanie, czy ta ustawa coś pomoże? Ja tak się zastanawiam realnie, tak? Bo nawet przecież jak tej ustawy nawet nie było, to włodarze samorządowi tych gmin myśleli o tego typu korzyściach transportowych dla indywidualnego mieszkańca. Przypomnę, że w województwie rozbudowywany jest cały czas tabor kolejowy. Niedługo trafi za chyba 25 milionów złotych kolejny sznobus do regionu ze środków poesiowskich. I tutaj ukłon, jeżeli mogę wtrącić do pana ministra Sługockiego, który no, był jednym jakby z inspiratorów czy ojców tego wydarzenia. W poprzedniej perspektywie przecież zmodernizowano za środki unijne linie kolejowe. I myślę, że już niedługo powstanie także szybkie połączenie między Nową Solą a Zieloną Górą i Sulechowem, czyli mówimy o tej kolei łączącą Trójmiasto. To nie był efekt tej ustawy, a to się jednak działo.
To nie był efekt tej ustawy, ale przypomnijmy cały czas, że takiej szybkiej kolei aglomeracyjnej nie mamy. Trochę szkoda, natomiast...
Ale będzie.
Pozwolę sobie na swoją ocenę tej ustawy. Ona według mnie, ale też opinie z uczestników konkursu transportu publicznego z Warszawy, który się w tym tygodniu odbył w poniedziałek, wtorek, to były takie, że niesie radykalną poprawę w zakresie organizacji transportu publicznego, transportu zbiorowego. I to, co ciekawe, właśnie jak mówimy już o korzyściach gmin wchodzących w obszar takiego, a tym samym mieszkańców wchodzących w obszar takiej metropolii czy obszaru aglomeracyjnego, na przykład miasto Legionowo leżące w strefie warszawskiej, około 50-tysięczne, wyliczyło korzyści dla budżetu samorządowego na poziomie około 2 milionów złotych, co jest, jak sądzę, dość pokaźnym zyskiem, mówiąc kolokwialnie, pomijając inne korzyści związane chociażby ze skróceniem dojazdu do pracy, tak? Co ma znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i dla gospodarki. Skrócenie czasu z 40 minut do 30 powoduje, jak pokazują badania, wzrost wydajności pracy na około 5%. Czyli dość istotne korzyści tutaj odnoszą wszyscy uczestnicy życia gospodarczego i społecznego. Czy może takie analizy zostały albo zostaną w najbliższym czasie wykonane na poziomie miasta Zielona Góra?
Tylko, że to wszystko jest teoria jak na razie, bo pan zwrócił uwagę na to, że one znacznie poprawiają. One nic jeszcze nie poprawiają. One mogą dopiero poprawić, jeżeli zostanie ta ustawa zrealizowana. Pytanie, ja dążyłem jakby do czegoś innego i to nie na zasadzie pewności, tylko jakby wrzucenia takiego kamyka intelektualnego do rozmowy, że to i tak się wszystko dzieje. Dałem przykład chociażby modernizacji za środki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego linii kolejowej między chociażby węzłem w Czerwieńsku w kierunku na Poznań. To też skróciło, czy obejścia Czerwieńska, to też skróciło czas, o którym też tutaj pan słusznie zaznaczył. Pytanie, czy... Fajnie, że ta ustawa to porządkuje, natomiast pytanie, czy ona nie spowodowała tych inwestycji, bo jakby za takimi inwestycjami przemawia po prostu zdrowy rozsądek. I także takie zdrowe podejście włodarzy, którzy liczą każdą złotówkę. Czy w Zielonej Górze, czy w Zielonej Górze na mocy tej ustawy, tak, zostaną te korzyści zrealizowane. One już są realizowane, bo inwestycje drogowe, inwestycje komunikacyjne, chociażby ścieżki rowerowe, czy ta inwestycja planowana, o której mówiłem, zakup taboru elektrycznego i inne zorganizowanie tego ruchu komunikacji publicznej, one właśnie jakby wychodzą naprzeciw tej ustawy. Pewnie dzisiaj za wcześnie, żeby mówić o konkretnych liczbach, ale myślę, że niedługo będziemy w stanie także je podać. Zielona Góra także przewiduje pewne rzeczy związane z rozwojem ruchu czy transportu w samym mieście. To są nie tylko remontowane w tej chwili drogi, jak szosa niedawno Kisińska, trasa północna w tej chwili, Aleja Zjednoczenia, ale także obwodnice. My prawie w tej chwili jesteśmy oplecieni siecią dróg, które ten ruch tranzytowy wypuszczają poza miasto. Zostało tak naprawdę w tej chwili do zrealizowania jeszcze południowa obwodnica miasta, co też jest dalekosiężnym i ważnym zadaniem miasta. Miasto w tym zakresie od wielu lat dosyć konsekwentnie realizuje swoją politykę, nie tylko za czasów tego prezydenta, ale także poprzednich włodarzy.
Panie Sebastianie, dobrze, że pan o tych inwestycjach mówi, bo rzeczywiście Zielona Góra ma dość dobry układ drogowy, ale zauważmy, że do pewnego momentu cały tranzyt między dzielnicami albo zdecydowana jego większość przecina Starówkę. I pytanie, czy nie byłoby najwyższy czas, korzystając również z projektów, które pan podał, zmienić to chociażby właśnie zgodnie z wytycznymi tej Krajowej Polityki Miejskiej, które przewidują, żeby w centrach miast żyło się po prostu lepiej, a lepiej to też oznacza bez spalin, bez hałasu i bez zagracenia przestrzeni przez taką masę samochodów.
No ale która w tej chwili, no część jest Starówki dotknięta przez ruch, no mamy dosyć, no jest rzeczywiście wąskie gardło, jest to ulica Batorego, tak, która nie jest przy Starówce, ale kieruje ruch samochodowy w tym kierunku, natomiast większość tras, które organizują ruch w samym centrum, no bo Starówka jest jakby poza tym obszarem, to są drogi dosyć, wydaje mi się, że przejezdne, o dosyć dużej przepustowości. Jak na razie, nawet jako indywidualny mieszkaniec, który się tutaj codziennie przemieszcza, widać co prawda coraz większe problemy z natężeniem ruchu, ale ten ruch jest mimo wszystko dalej płynny. Ten układ, o którym pan powiedział, że on jest dosyć dobry, ja też na to zwróciłem uwagę.
Zewnętrzny układ komunikacyjny.
No tak, ale z tego układu też się korzysta. Ja przejeżdżając często z jednego miasta Zielonej Góry do drugiej, korzystam z trasy północnej, wyjeżdżam na S3, wyjeżdżam z drugiej strony koło stadionu na Wrocławską i po prostu sobie czasami radzę w ten sposób. W dużej mierze także właśnie trasa północna w kierunku na Żary powoduje, że my sobie objeżdżamy te centra. Jest oczywiście kilka wąskich gardeł. Mówiłem o ulicy Batorego. Pytanie, czy jest dobre rozwiązanie, żeby akurat tam poprawić tą sytuację, bo tam jest dosyć trudne miejsce.
Pozwolimy sobie wrócić do tematu po kolejnej piosence. Dziękuję.